czasami równie ważne jak sam tekst jest kontekst, w którym ten tekst się pojawia. I tak też jest w dzisiejszej Ewangelii. Żeby ją właściwie zrozumieć, trzeba sobie ten kontekst dopowiedzieć. Święty Jan Chrzciciel znajduje się w więzieniu. Jego uczniowie, zaniepokojeni tą sytuacją, przychodzą do niego w odwiedziny i skarżą się, że chyba się pomylił, że chyba ten Mesjasz, na którego wskazał, nie jest Mesjaszem i że to jakiś fundamentalny błąd, bo nie dzieje się to, co powinno się dziać, kiedy przyjdzie Mesjasz. Bo mieli swoje oczekiwania, że Mesjasz rozpocznie jakąś walkę z Cesarstwem Rzymskim i uzurpacją tej władzy na terenie Ziemi Świętej. Bo mieli wyobrażenie, że będzie jakiś pospolity ruch społeczny, a w końcu chyba przede wszystkim mieli oczekiwania, że nic złego się nie stanie Janowi Chrzcicielowi, a on jest uwięziony i nie widać żadnej perspektywy na jego wolność. Wobec tych wszystkich pytań, tych wszystkich wątpliwości przychodzą do Jana i mówią: nie pomyliłeś się? Wskazałeś właściwie? Ten Jezus, którego nam pokazałeś, to naprawdę jest Mesjasz? I Jan mógł zareagować w różny sposób na te lamentacje swoich uczniów. Mógł zareagować gniewem i powiedzieć: dlaczego podważacie mój autorytet? Dlaczego wydaje wam się, że się pomyliłem? Powinniście mi ufać. Skąd te wątpliwości? Mógł zareagować, wchodząc w te wątpliwości i samemu się nakręcając, mówiąc: ja też nie rozumiem tego, co się dzieje. Też nie wiem, dlaczego jestem w więzieniu, dlaczego on mnie z tego więzienia nie uwolnił. I mogli jakoś wzajemnie wzmagać w sobie to rozczarowanie. Ale Jan jest nadal tą samą osobą, którą był, czyli jest nauczycielem. I postanawia dać ostatnią lekcję swoim uczniom. I mówi im w tym doświadczeniu ich pytań, wątpliwości i rozczarowań, żeby poszli z tymi pytaniami do samego Jezusa. Jego zapytajcie o to, co wam się wydaje, że jest nie tak. Niech On wam wytłumaczy, dlaczego postępuje w taki, a nie inny sposób. I ci uczniowie dali się pouczyć Janowi i poszli za Jego słowem do Jezusa i zadali Mu to pytanie, mówiąc tak wprost: czy Ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy mamy na kogoś innego czekać? Innymi słowy, zapytali Go, czy Jan się nie pomylił co do Ciebie? Czy faktycznie wskazując Ciebie jako Mesjasza nie popełnił błędu? Jezus w odpowiedzi zaczyna cytować proroka Izajasza. I oni musieli znać ten tekst. To byli ludzie wychowani w tej kulturze, w tej tradycji, znali takie doniosłe fragmenty i od razu musiały te fragmenty kojarzyć im się z tym, co będzie za chwilę. Jak usłyszeli, że chromi będą chodzić, że głusi będą słyszeć, że niewidomi będą widzieć, że ubogim głosi się dobrą nowinę, to zaraz następnym zdaniem jest to, na które szczególnie czekali. Bo następne zdanie brzmi: więźniom będzie się głosić wolność. A oni przecież na to czekają, żeby Jana uwolnić z więzienia. Tylko problem jest w tym, że Jezus robi nagle kropkę i tego ostatniego słowa nie mówi. To, na co oni najbardziej czekają, nie zostaje przez Jezusa wypowiedziane. Jakby te ich wątpliwości, te ich rozczarowania zostały jeszcze pomnożone. No bo Jezus znowu nie jest taki, jak powinien być. Jezus znowu nie robi tego, co powinien robić. Nie mówi tego, co by chcieli usłyszeć. Mogę się tylko domyślać, ile tej frustracji musiało w nich być. I to jest, drodzy, kontekst. Kontekst, w którym my się możemy odnaleźć. Z analogicznymi doświadczeniami z naszego życia, kiedy także przeżywamy rozczarowanie tym, że Bóg nie robi tego, co byśmy chcieli, żeby zrobił. Kiedy mamy swoje oczekiwania wobec Jego działania, Jego obecności, Jego interwencji, ale On nie interweniuje według tych oczekiwań. Można nawet wręcz powiedzieć, że czasami w życiu wiary są takie momenty, kiedy nie tylko jesteśmy rozczarowani tym, co Bóg robi albo nie robi, ale gdzie wręcz jesteśmy rozczarowani samym Bogiem. I mam świadomość, że niektóre pobożne uszy mają problem z przyjęciem takiego zdania, bo powiecie, no przecież nie wypada tego Bogu mówić. Nie można być Bogiem rozczarowanym. Tylko że czasami za tym płaszczykiem pobożności ukrywamy to, co naprawdę się kryje w głębi naszego serca. To, że my naprawdę przeżywamy wątpliwości, pytania, dlaczego Bóg jest taki, a nie inny? Dlaczego robi albo nie robi czegoś? I to pytanie dlaczego bardzo mocno rezonuje w naszym sercu w odniesieniu do Boga. I warto się skonfrontować z takim doświadczeniem. Bo ono czasami prowadzi do obrażenia się na Boga. Kiedy przeżywam rozczarowanie Nim, to po prostu robię takiego klasycznego focha, tupię nogą i mówię, nie będę z Tobą gadał. I na przykład na jakiś czas przestaję się modlić, chodzić do kościoła, krócej, dłużej. W przypadku niektórych czasami to są naprawdę lata, kiedy to rozczarowanie jest wielkie. Ale nawet jeżeli by się nie miało to skończyć takim buntem, to może skończyć się przynajmniej zasianiem głębokiej wątpliwości w sercu, co do tego, czy Bóg się interesuje moim życiem, czy faktycznie Mu na mnie zależy, a może nawet co do tego, czy On naprawdę jest dobry. Może kojarzycie C.S. Lewisa, tego, który chociażby napisał opowieści z Narnii. Kiedy doświadczył śmierci swojej ukochanej żony Joy, to napisał taką przejmującą książkę, która miała mu pomóc w przeżywaniu tego doświadczenia żałoby. Książkę zatytułowaną Smutek. I w pewnym miejscu tej książki pisze, trochę w formie takiej modlitwy, że Panie Boże, cały problem w naszej relacji po śmierci Joy jest w tym, że ja nie potrafię w Ciebie nie wierzyć, choć może byłoby mi łatwiej. Ja po prostu wiem, że Ty istniejesz i będę w Ciebie wierzył, tylko że zacząłem ostatnio o Tobie myśleć strasznie złe rzeczy. I trudno mi przyjąć, że jesteś dobry. To jest właśnie to doświadczenie, kiedy moje rozczarowanie Bogiem, kiedy moje cierpienie, kiedy mój ból sprawiają, że ja nie potrafię już o Bogu myśleć jako o dobrym, albo kiedy nie potrafię Mu ufać, bo podejrzewam Go o złe intencje. I ta dzisiejsza Ewangelia wobec wszystkich tego rodzaju doświadczeń przynosi nadzieję. Bo te rekolekcje, które dzisiaj rozpoczynamy, będą o nadziei. Ale przynosi nadzieję, która nie jest płytka, która nie jest ulotna, która nie jest łatwa i utopijna. Tylko przynosi nadzieję, która wymaga skonfrontowania się uczciwie z pytaniami, ale też skonfrontowania się z odpowiedzią, którą przynosi Jezus. Odpowiedzią, która jest bardzo wymagająca. Trzy rzeczy, które Jezus pokazuje. Po pierwsze, Jezus pokazuje, że nie jest Mu obojętne to, co się dzieje w naszym życiu. Kiedy przychodzą uczniowie Jana ze swoimi pytaniami, to Jezus nie zbywa tych pytań. Ale naprawdę wysłuchuje ich i przyjmuje ich ból, ich rozczarowanie, ich perspektywę i chce ich usłyszeć. Odpowiada na ich pytania. Dlatego też Jan daje niesamowitą lekcję, kiedy mówi, że jak przeżywasz rozczarowanie Bogiem, to nie obrażaj się na Niego, tylko do Niego przyjdź z tymi pytaniami. Opowiedz Jezusowi o tym, co przeżywasz i co boli. Ale potrzeba drugiej rzeczy. Potrzeba gotowości na to, żeby być przez Jezusa pouczonym. To znaczy gotowości na to, że Jezus będzie chciał zmienić mój sposób myślenia. Bo czy chcemy, czy nie chcemy, to każdy z nas buduje sobie pewien obraz Boga, pewne wyobrażenie na Jego temat. I dojrzała wiara wymaga tego, żeby to wyobrażenie nieustannie poddawać rewizji. I sam Chrystus Pan będzie nas do tego prowadził, żeby zakwestionować te obrazy, które już na Jego temat mamy i uczynić je prawdziwszymi, głębszymi i bardziej ewangelicznymi. Jeżeli w nas nie będzie gotowości na to, żeby ten obraz rewidować, to bardzo często prowadzi to właśnie do rozczarowania Bogiem, bo ten Bóg ciągle będzie się wymykał tym moim wyobrażeniem. Jeżeli bardziej będę ufał swojemu wyobrażeniu niż temu, co Bóg o sobie objawia, to będę się musiał nim rozczarować. Głęboka wiara daje się pouczyć i pozwala na to, żeby ten obraz oczyścić, skonfrontować z tym, co Jezus o sobie mówi. I w końcu trzeci, zasadniczy krok. Jezus w tej odpowiedzi mówi uczniom Jana, cytując właśnie te zdania z proroka Izajasza, że Bóg nie jest kimś, kto spełnia twoje oczekiwania, tylko jest kimś, kto wypełnia swoje obietnice. A to nie to samo. My bardzo często chcemy mówić Bogu, jak powinien zadziałać i co powinien zrobić. Ale Bóg nie poddaje się tym naszym oczekiwaniom, tylko wypełnia swoje obietnice. Jezus mówi uczniom, popatrzcie, to się dzieje, wypełnia się to słowo, które Bóg wypowiedział przez Izajasza, bo Bóg jest wiarygodny, ale jest wiarygodny wobec tego, co sam powiedział, a nie wobec tego, co byśmy chcieli, żeby mówił albo żeby robił. I gotowość na skonfrontowanie moich oczekiwań z Jego obietnicami jest fundamentalna dla rozwoju wiary. Bo na tym polega to pouczenie przez Jezusa, który mówi, zobacz, co ci obiecałem. Słowa dotrzymam. Żeby nie było to tylko takie abstrakcyjne, to chciałbym wam powiedzieć o jednej bardzo konkretnej sytuacji, takim doświadczeniu, które przeżywałem 1,5 roku temu. Któregoś dnia dostałem telefon od mamy jednej ze studentek z mojego duszpasterstwa akademickiego. Łamiącym się głosem poprosiła o modlitwę za swoją córkę, która walczy o życie. Poleciała spełnić swoje życiowe marzenie. Chciała zwiedzić Stany Zjednoczone, zobaczyć Kalifornię. Zbierała na to pieniądze. I w samolocie w czasie lotu do Stanów zaczęła się bardzo źle czuć. Kiedy wylądowali, natychmiast wzięto ją do szpitala. I okazało się, że miała tętniaka, o którym nie wiedziała. I pod wpływem ciśnienia w samolocie on pęknął. Zaczęła się walka o jej życie. Modliliśmy się całym duszpasterstwem, potem zaangażowaliśmy wszystkie duszpasterstwa Krakowa. Pewnie w tysiące można byłoby liczyć ludzi, którzy się modlili o jej życie, o jej uzdrowienie. Ale po kilku dniach zadzwoniła jej mama, mówiąc, że nie udało się uratować jej życia, że zmarła. I czy chcesz, czy nie chcesz, to w sercu się rodzi natychmiast tysiąc pytań z serii dlaczego? Dlaczego umiera tak młoda osoba, kiedy miała całe życie przed sobą? Dlaczego Bóg do tego dopuścił, kiedy ona poleciała spełniać swoje życiowe marzenie? Dlaczego umarła w miejscu tak dalekim od swojego domu, gdzie nawet rodzice nie są w stanie z nią być? Dlaczego Bóg nie wysłuchał modlitwy tylu ludzi, którzy się o to modlili z gorącą wiarą? Dlaczego? 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 Nie mam innej odpowiedzi na te wszystkie dlaczego, jak tylko ta odpowiedź, która płynie z dzisiejszej Ewangelii. Odpowiedź bardzo trudna i wymagająca, ale dająca nadzieję, bo będąca prawdziwą odpowiedzią. Nie utopią. Bo Jezus z całą łagodnością mówi: nie obiecałem wam, że młodzi ludzie nie będą chorować i umierać. Nie obiecałem wam, że jak za mną pójdziecie, to nic złego i trudnego w waszym życiu się nie wydarzy. Nie obiecałem wam, że jak będziecie się modlić, to absolutnie każda prośba będzie wysłuchana tak, jakbyście chcieli, żeby była wysłuchana. Ale jedno wam obiecałem i tą obietnicę wypełnię. Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne i wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Obiecałem i to zrobię. To nie jest odpowiedź, którą w pierwszym momencie chcemy usłyszeć. Ale to jest odpowiedź, która daje nadzieję. Można dopowiedzieć jeszcze jedno zdanie. Obiecałem, że przeprowadzę was przez ciemną dolinę. Ale nie dlatego, że w tej ciemnej dolinie zapalę światło. Nie dlatego, że zniknie ciemna dolina, tylko dlatego, że będę tam z tobą i przeprowadzę cię przez każdą ciemną dolinę. Chciałbym was, drodzy, zaprosić w czasie tych rekolekcji adwentowych do szukania nadziei. Każdego dnia do środy będziemy szukać nadziei w różnych życiowych doświadczeniach. Ale nadziei pogłębionej, nadziei, która płynie z Bożego Słowa i Bożych obietnic, nadziei prawdziwej, takiej, którą chce nam dać Chrystus Pan. Bo On dzisiaj z całą swoją miłością mówi: nie będę wypełniał twoich oczekiwań, ale obiecuję ci, że wypełnię każdą obietnicę, którą ci dałem. Amen.